Chciałbym w nawiązaniu do tej uroczystości, którą dzisiaj będziemy mieli, też o 15, troszeczkę mówić na temat pozornego nawrócenia. Bo chrzest, który będziemy mieli o 15, jest wyrazem oddania swojego serca Jezusowi. Że najpierw trzeba powierzyć się Jezusowi, a później przyjąć chrzest, ale o tym troszeczkę będę mówił nad wodą. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że czasami w życiu osoby, która chodzi regularnie do kościoła, jest takie przekonanie, że ktoś oddał się Jezusowi, a nie jest osobą nawróconą, nie należy do Boga. Można chodzić regularnie do kościoła, można czytać Pismo Święte, można modlić się własnymi słowami, tak jak mieliśmy to przed chwilą. Są osoby, które nawet twierdzą, że słyszą głos Ducha Świętego w sobie i na wyraz tego wszystkiego można przyjąć chrzest wodny albo nawet być częścią Kościoła, stać się oficjalnie członkiem i pełnić jakąś służbę w Kościele, ale można być osobą, która nie należy do Boga. Można być osobą, która jest pozornie nawrócona. Chciałbym o tym mówić dzisiaj. I taka osoba nie należy w pełni do Boga, a jest osobą religijną, która chodzi regularnie do kościoła. W liście, który napisał apostoł Paweł, w liście do Rzymian, 8 rozdział i werset 9, jeśli mamy Biblię, możemy sobie tam zerknąć. Tam jest powiedziane, apostoł Paweł napisał tak, list do Rzymian 8:9. Wy zaś nie jesteście w ciele. No pisze list do ludzi, którzy żyli na ziemi. Nie pisał listu do zmarłych, ale pisał do ludzi w Rzymie. Co miał na myśli, kiedy mówił, wy zaś nie jesteście w ciele? No przecież każdy z tych osób, którzy uważali się za wierzących w Rzymie, do których pisał, mieli ciało. Chodzi o to, że wy już nie postępujecie według ciała, czyli nie żyjecie cieleśnie. Czyli jeśli ktoś oddaje swoje życie Jezusowi i uważa się za osobę wierzącą, powinien się odróżniać jakoś od sąsiadów i od osób, które nie chodzą z Jezusem na co dzień, prawda? Dlatego Paweł pisze do Rzymian w ten sposób. Wy zaś nie jesteście już w ciele, czyli nie postępujecie jak ludzie wokół was, czyli cieleśnie, lecz według ducha. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. No i tutaj zaczyna się problem. To jest właśnie werset o tym, o czym chcę dzisiaj mówić w kazaniu. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Duch Boży to znaczy Duch Święty. Czyli Paweł tutaj sugeruje, że niektórzy wierzący, do których pisał list do Rzymian, to były osoby pozornie nawrócone, należące, chodzące do kościoła, ale niekoniecznie należące do Boga. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, chodzi o Ducha Świętego, ten do niego nie należy. Czyli można chodzić do kościoła, można nawet czytać Pismo Święte, można nauczyć się modlitwy chrześcijańskiej, modlić się własnymi słowami albo modlitwą Ojcze Nasz i można nie należeć do Chrystusa. O tym tutaj Paweł pisze, że jeśli macie w sobie Ducha Świętego, Duch Święty w was jest, to jesteście Jego dziećmi. Ale jeśli nie macie w sobie Ducha Świętego, to do Chrystusa nie należycie. W Ewangelii Mateusza, to takie słynne kazanie Pana Jezusa na górze, które wygłosił, jeśli otworzylibyśmy sobie Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, werset 21 do 23, to jest podobny fragment do tego z listu do Rzymian, że tak jak mówię, można chodzić do kościoła, można nauczyć się modlitwy chrześcijańskiej, można czytać Pismo Święte i nadal można nie należeć do Boga. Tutaj w 7 rozdziale 21 wersetu Jezus mówi coś takiego. Bardzo dziwne rzeczy tutaj nasz Pan Jezus Chrystus mówi. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Czyli Jezus mówi, nie każdy, który mówi Jezu, Jezu, jak kocham Jezusa Chrystusa, jak Boga kocham, kocham Jezusa. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wybiera się do Królestwa Niebieskiego. Lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Czyli spełniać wolę Ojca, który jest w niebie, to czytać Pismo Święte i żyć według Niego. Nie tylko czytać, ale żyć według tego, co Bóg Ojciec oczekuje. I dalej, werset 22, jest bardzo ciekawy. Jezus mówi tak. Wielu powie mi w owym dniu, o jaki owy dzień chodzi, o dzień sądu ostatecznego, że w końcu skończy się życie na ziemi, staniemy wszyscy przed Bogiem. Jezus mówi, wielu mi w owym dniu powie tak, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im, nigdy Was nie znałem, odejdźcie ode mnie Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. I wiecie, wielu duchownych, z którymi rozmawiałem, rozumieją ten fragment w ten sposób, że można być, należeć do Boga, chodzić do kościoła, wyganiać demony, uzdrawiać, a później odpaść od Boga. Ten fragment mówi zupełnie coś innego. Jeśli popatrzymy sobie na werset 23, Jezus mówi, nigdy nie poznałem was. Tak jest dosłownie w języku greckim, w którym jest spisany Nowy Testament. Że na sądzie ostatecznym wielu ludzi i duchownych, i ludzi, którzy chodzili regularnie do kościoła, mówi, Panie, przecież ja byłem głęboko wierzący w Ciebie. Regularnie w niedzielę byłem w kościele, w domu czytałem Pismo Święte, modliłem się nawet o moją rodzinę, o uzdrowienie. Nawet z kogoś wygoniłem demona, bo ta osoba chodziła do psychiatry i nie mógł pomóc, a ja wygoniłem demona. Jezus mówi, słuchaj, ja Cię nigdy nie znałem. I teraz pojawia się pytanie, czy Jezus tu mówi prawdę, czy kłam? Jeśli Jezus mówi do kogoś, nigdy cię nie znałem, to znaczy, że ta osoba nigdy nie należała do Boga, nie była jego dzieckiem. Bo inaczej by powiedział, kiedyś cię znałem, ale odpadłeś ode mnie. Ale Jezus stwierdza tu prostą rzecz, nigdy nie znałem ciebie. Zobaczcie, można w ogóle nie należeć do Jezusa, Jezus w ogóle cię nie zna, nie jesteś w relacji z Nim, a możesz chodzić do kościoła, modlić się o chorych, wyganiać demony i robić bardzo wiele fajnych religijnych rzeczy. Obchodzić święta, spędzać z rodziną Wigilię, święta grudniowe, święta wielkanocne. I któregoś dnia ktoś może stanąć przed Bogiem i Bóg, i Jezus Chrystus popatrzy na ciebie jako król i mówi, nie wiem, kim jesteś, nie znam cię. Oczywiście wiemy, że Jezus jest Bogiem, i wie o każdym z ludzi na ziemi wszystko. Ale kiedy Jezus mówi do kogoś, nie znam cię, to chodzi mu o to, że nie jesteś jego dzieckiem, że nie należysz do niego. I mówi, nigdy was nie znałem, odstąpcie ode mnie czyniący nieprawość. Czyli ten fragment nie mówi o ludziach wierzących, tylko o takich, którzy w ogóle się nie nawrócili do Jezusa. Czyli ten fragment mówi o ludziach, którzy pozornie byli nawróceni, czyli uważali się za nawróconych, ale Jezus mówi, że nie jesteście, nie należycie do mnie, że nie jesteście nawróceni. Chciałbym postawić wam takie bardzo trudne pytanie. Jaka jest największa krzywda, którą można człowiekowi zrobić? Chodzi o ciebie. Co najmocniej by cię zabolało w życiu? Wiecie, dla niektórych jest rozpad małżeństwa. Dla innych jest utrata dziecka. Wiele kobiet powiedziało, największą krzywdę, jaką można by było mi zrobić, to gdybym straciła dziecko w wypadku, albo gdyby ktoś zabił moje dziecko. Ale powiem wam, Biblia mówi, że jest o wiele większa krzywda. To nie jest utrata małżeństwa albo utrata dziecka. Jest jeszcze coś większego, co możesz stracić. Największym draństwem, które można zrobić człowiekowi, to oszukać człowieka i to w ten sposób go oszukać, że ta osoba myśli, że dobrze wierzy w Boga, że wybiera się do nieba, a idzie prosto do piekła. Największym draństwem z punktu widzenia Biblii jest tak zmanipulować człowieka, oszukać go, że on myśli, że dobrze wierzy, a idzie prosto do piekła. I wiemy dobrze, że niektórzy z nas mają znajomych, którzy należą nasi znajomi do organizacji Świadków Jehowy. To jest przykładem jest tego typu organizacja, która na tyle zmanipulowała swoich ludzi, że wmawiają im, wiecie dobrze, że jeśli ktoś z was rozmawiał ze świadkiem, to świadkowie zawsze mówimy, głosimy prawdę i tylko w naszej organizacji jest prawda. Nie ma takiej organizacji na ziemi, ani takiego kościoła, który głosi tylko prawdę. W każdym kościele jest trochę prawdy i trochę błędów. Kto powiedział, że jest prawdą? Jezus Chrystus. To Jezus powiedział, że jest prawdą. Nie organizacja, nie jakiś kościół, Nieważne, jaki Kościół, pod jaką nazwą, Jezus nazwał się prawdą. Mówi, prawda to ja. Czyli jeśli ktoś całym sercem uwierzy w Jezusa, czyta Pismo Święte, żeby podobać się Jezusowi, to trwa w Chrystusie, który jest prawdą. Ale bardzo często jest, dlatego podałem ten przykład z organizacją Świadków Jehowy, że kiedy ktoś z was rozmawiał z kimś z organizacji, to wie dobrze, że ci ludzie są tak mocno przekonani do swojej racji, że nawet nie słuchają tego, co do nich mówisz. Tylko od razu, rozmawiając z tobą, zbijają twoje argumenty. Wiecie, człowiek, który szuka prawdy, można go poznać po tym, że zadaje pytania i słucha tego, co ta osoba do niego mówi. Ale jeśli zadajesz pytanie, na które nie oczekujesz odpowiedzi, to znaczy, że już wszystko wiesz. A to już jest zwiedzenie, bo nie ma na ziemi człowieka, który wszystko wie. Nie ma takiego duchownego, czy to jest pastor, czy ksiądz, który mówi, wszystko wiem. Niektórym z was już tutaj opowiadałem tą historię, kiedy pewien student wsiadł do PKP, otwiera przedział, a tam dwóch rabinów w takich kapeluszach z pejsami i po prostu patrzy, nie ma nikogo więcej, tylko ci dwaj rabini. Więc po cichutku wszedł, zamknął drzwi, włożył plecak, siadł i myśli sobie tak w sercu, ale będzie podróż do Warszawy. Takie ciekawe dyskusje będą, dwóch rabinów. Pociąg rusza, mija pół godziny, a faceci siedzą w ciszy. Więc student nie wytrzymał i mówi, panowie, ja myślałem, że to będzie najlepsza moja podróż do Warszawy, że się czegoś dowiem, a panowie w ogóle ze sobą nie rozmawiają. Na co jeden rabin mówi tak, on wszystko wie i ja wszystko wiem, to o czym mamy rozmawiać? Słuchajcie, nie ma większego zwiedzenia, kiedy człowiek już jest na tyle pewny swoich racji, że już nie ma dyskusji. Tak? Czujemy to? Czujecie to, kiedy włączycie dziennik telewizyjny, występuje polityk, który wszystko wie, nieważne z jakiej opcji politycznej, to zbiera z nas zburzenie. On się wypowiada w imieniu całego narodu polskiego i on wie, co jest dobre dla ciebie. I wiecie dobrze, że nie lubimy rozmawiać przy stole wigilijnym z takim członkiem naszej rodziny, który wszystko wie. Wujek, który wszystko wie, albo ciocia. Najlepiej rozmawia się z kimś, kto po prostu bierze pod uwagę, że może się mylić, prawda? To tylko Chrystus wszystko wie. Chrystus jest prawdą. Zobaczcie, ten fragment z Kazania na Górze mówi o tym, że wielu ludzi na sądzie ostatecznym mówią, Panie Jezu, ale ja przecież chodziłem do kościoła i mocno w Ciebie wierzyłem, nawet modliłem się o chorych i wyganiałem demona. Jezus mówi, nie znam Cię, człowieku. I co? I wtedy coś będzie można z nim załatwić? Nie, wtedy już będzie za późno. Można być pozornie nawróconym. Można być osobą głęboko religijną, która chodzi do swojego kościoła i w ogóle nie zna Cię Chrystus. I to się tyczy wszystkich ludzi we wszystkich kościołach. To się również tyczy ludzi z tego kościoła. Że ktoś może chodzić do tego kościoła i być przekonanym, że dobrze wierzy. A Jezus może ci powiedzieć, nie znam cię, człowieku. Największe oszustwo wobec człowieka może dotknąć każdego w każdym kościele. Czyli jest to osoba, która jest pozornie nawrócona do Jezusa, uważa się za osobę głęboko wierzącą, osoba, która i Kościół taką osobę chrzci, udziela mu chrztu wodnego i poprzez chrzest, kiedy chrzcimy osobę pozornie nawróconą, utwierdzamy go w przekonaniu, że jest osobą zbawioną, należy do Jezusa. Tylko, że ta osoba, kiedy bardzo często ja jako pastor rozmawiam z kimś, ta osoba mówi, kiedy zadaje takie proste pytanie, umiesz odróżniać pokój w sercu od niepokoju? Osoba mówi, nie wiem, o czym mówisz. Non-stop mam taki sam stan pokoju, serca. Osobę wierzącą można poznać po tym, że umie odróżnić niepokój w sercu od pokoju. Bo obecność Ducha Świętego w kimś działa na tej zasadzie, że jeśli człowiek zgrzeszy, to ma od razu straszny niepokój w sercu. A jeśli ktoś ma ciągle taki sam stan, to znaczy, że nie jest zbawiony, nie należy do Jezusa Chrystusa. I największa tragedia człowieka to jest wierzyć źle, a myśleć, że wierzę dobrze i iść do piekła. Myśleć, że wszystko jest w porządku, a mój Kościół wprowadza mnie w błąd i utwierdza w przekonaniu, że wszystko jest z tobą okej, bo chodzisz do słusznego Kościoła. Nie ma słusznych kościołów. Słuszny to jest Chrystus i Pismo. I to jest problem, że bardzo często, kiedy my Polacy mamy ten problem, że jak my w czymś jesteśmy, to uważamy, że to jest najlepsze. Na przykład facet, który jeździ samochodem, który nazywa się Audi, kiedy inny facet go zapyta, no i jak się jeździ tym Audi? Super. Nie powie mu, że non-stop jest u mechanika, ale chciałby, żeby jego kumpel też jeździł Audi i miał te same problemy, co on. Wiecie, jak człowiek w czymś jest i nie chce prawdy o sobie powiedzieć, to mówi, jest super. No nie? Kto się ostatni dowiaduje o tym, że to małżeństwo będzie miało rozwód? Facet z tego małżeństwa. Całe miasto o tym wie, że on się rozwodzi, tylko on o tym nie wie. W sensie, jak człowiek w czymś jest, to jest przekonany, że jest wszystko w porządku, ale wcale tak nie musi być. I tak samo jest z chrześcijaństwem. I w kościołach protestanckich mamy ludzi pozornie nawróconych. W kościołach protestanckich, i spotykałem takich ludzi na swojej drodze, mamy ludzi, którzy nie wydają żadnych owoców nawrócenia, przyjęli chrzest wodny i mówią aleluja i do przodu. I są przekonani, że oni już dobrze wierzą. Pochodzą do kościoła protestanckiego, regularnie w niedzielę, czytają Bibelkę, wybierają się prostą drogą do piekła, bo nie widać żadnych owoców nawrócenia, ale twierdzą, że jest wszystko w porządku, a nie jest. I to jest najbardziej tragiczne. Są dwie kategorie ludzi pozornie nawróconych. Dwie kategorie. I o tym chciałbym wam pokazać teraz. Jedna kategoria ludzi pozornie nawróconych to są osoby, które nawróciły się dla interesu. Interes. Że to się opłaca przyłączyć do takiego ciekawego kościoła. A druga grupa to są osoby nawrócone głową, umysłem, ale nie sercem. I chciałem wam powiedzieć troszeczkę o tych dwóch kategoriach ludzi. Najpierw powiemy sobie o nawróceniu pozornym z motyw interes. Motyw, że warto się przyłączyć do tej grupy, do tego kościoła, bo to jest dobry interes. I fragment bardzo ciekawy, który o tym mówi, to jest Stary Testament, Księga Jozuego. Kiedy Żydzi wyszli z niewoli, z Egiptu, to generał Jozue, następca Mojżesza, wprowadzał ich do ziemi obiecanej, do tej ziemi, w której dzisiaj Żydzi mieszkają. I wiecie, wyszedł naród, potężny naród, mieli wojsko, ale musieli zdobyć tą ziemię obiecaną, zdobywali miasto po mieście. I kiedy stoczyli bitwę o jedno z najstarszych miast na świecie, Jerycho, do dzisiaj wykopaliska archeologiczne mówią, że to najstarsze miasto na świecie. Miało tak grube mury, że trzy rydwany mogły się mijać. I bardzo potężne. I oni zdobyli to miasto w cudowny sposób. Bóg im kazał robić kilka razy po jednym dniu jedno okrążenie, po paru dniach zrobić trzy, krzyknąć i mury się rozwaliły. Słuchajcie, no jak się to czyta, to człowiek inteligentny powie, że to bajka. No ale tu mamy kolejny problem. Czy wierzyć w Biblii, czy twierdzić, że Biblia to baśń Andersena. Ale tak się stało. Jest powiedziane, że kiedy wszyscy okoliczne miasta i całe narody, które tam mieszkały, dowiedziały się o tym, jak oni zdobyli miasto Jerycho, to wszystkich napełnił strach, że to jest armia niezwyciężona. I kiedy otworzycie sobie Księgę Jozuego, 9 rozdział, to macie pewne miasto Gibeonitów. Potężne również miasto królewskie, które miało potężne mury, ale kiedy dowiedzieli się, jak Żydzi zdobyli Jerycho i Jaj, wystraszyli się i wpadli na pewien pomysł. Możecie sobie zobaczyć to. Uknuli pewien spisek. Zebrała się rada miasta i mówią tak, nie da się tej armii zatrzymać. To jest potężna armia, która wierzy w jakiegoś dziwnego Boga Jahwe, który im pomaga, rozwala mury przed nimi. Z Bogiem się nie da walczyć. Więc rada miasta ustaliła tak, słuchajcie, wybierzemy kilku z nas, pośród nas, ubierzemy ich w takie łachmany, zbierzemy z miasta stary chleb, wpakujemy im do plecaków, damy wodę i w podartych sandałach ich wyślemy. I kiedy oni przybędą jako posłańcy do generała Jozuego, to pozdrowią go i powiedzą tak, słuchajcie, słyszeliśmy o waszych zwycięstwach. Przybywamy z dalekiego kraju. Kiedy wychodziliśmy, nasze ubrania były nowe, sandały były nowe, Chleb był jeszcze ciepły, z piekarni wyjmowaliśmy. Zobaczcie, jak długo do was szliśmy, żeby pozdrowić was i dowiedzieć się coś o waszym prawdziwym Bogu Jahwe. I tak się stało. Przybyli do generała Jozuego, widocznie mieli jakiegoś tłumacza, który znał hebrajski, i zaczęli rozmawiać. Stanęli pośród generała Jozuego, wszystkich dowódców, a mieszkali 50 kilometrów dalej. I oszukali ich. Powiedzieli, jesteśmy z dalekiego kraju i chcemy zawrzeć z wami przymierze i chcemy być takim narodem, który się z wami przyjaźni. I jest powiedziane w 9 rozdziale, że generał Jozue nie zapytał Boga Jahwe, ani nikt nie zapytał Boga Jahwe, tylko mówią, zgoda, będziemy narodami, które będą się przyjaźnić. 3 dni później wyszła sprawa na jaw, że ich Gebeonici oszukali. I co czytamy w tym 9 rozdziale? Że cały naród się wściekł, bo to było miasto, które mieli zburzyć i zdobyć. I to było na ich terenie. Więc generał Jozue wziął całą armię, przeszli te 50 kilometrów, poszli na spotkanie z radą miasta i mówią, dlaczego nas oszukaliście? Nie zabijemy was, bo przyrzekliśmy na imię Jahwe, że was nie wybijemy. Ale powiedzcie nam, czemu nas oszukaliście? A oni mówią, bo wiemy, że wasz Bóg jest niezwyciężony i wy jesteście niezwyciężeni. W naszym interesie było ratować nasze miasto, żony, dzieci i starców. Dlatego was oszukaliśmy. I teraz pytanie, czy oni się szczerze nawrócili do Boga Jahwe? Czy oni z miłości do Boga Jahwe się nawrócili? Stali się Żydami? Nie, to był interes. Po prostu wiedzieli, że nie mają szans na tej wojnie, więc stwierdzili, nie ma sensu walczyć z Izraelem. Zobaczcie, to są wierzący, którzy udają wierzących z powodu jakiegoś interesu i to bardzo poważnego, żeby uratować życie swoich żon i dzieci. Nie wiem, czy ktoś z was czytał kiedyś o islamie. Islam powstał w VI wieku. 600 lat po narodzeniu Chrystusa. I bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Podbił całą północną Afrykę, gdzie było chrześcijaństwo. Czyli chrześcijaństwo już tam było od 500 lat. Nagle powstaje islam i wygrywa wszystkie bitwy. Nie dlatego, że ma super wojska. Wcale nie. Chrześcijaństwo było dobrze uzbrojone, mieli dobrych rycerzy, a islam po prostu szedł jak woda. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeśli zdobywali jakiś teren, to od razu znosili podatki. Wyobraźcie sobie, że zarabiasz 3,5 tysiąca i nie musisz płacić ZUS-u i Urzędu Skarbowego w Polsce. I zostaje ci 3,5 tysiąca, a nie 2,5 albo jeszcze mniej. Czyli wszędzie, gdzie wkraczali, mówili tak, każdy, kto przejdzie na islam, nie płaci żadnych podatków. Słuchajcie, chrześcijanie masowo przechodzili na islam. I teraz znowu pytanie, czy to były szczere nawrócenia na islam? Nie, bo oni nawet nie wiedzieli, kto to jest ten Mahomet i ten Allah. Ale chodziło o to, żeby podatków nie płacić. A teraz drugie, trudniejsze pytanie, czy oni byli szczerze nawróceni do Jezusa Chrystusa? Nie. To byli chrześcijanie, jakich mamy wielu w naszym kraju dzisiaj. Jestem głęboko wierzący, tylko nie praktykujący. To jest taki chrześcijanin. Mamy w Polsce bardzo dużo takich wierzących ludzi. Znaczy, islam się bardzo szybko rozprzestrzeniał, bo wkraczał na tereny, gdzie pozornie nawróceni chrześcijanie od 500 lat płacili olbrzymie podatki na króla i na wojnę. A oni im gwarantowali, że nie będzie podatków. Dokładnie tak samo jest tutaj z tymi facetami Gibeonitami. Jest w naszym interesie porzucić nasze wierzenia i przejść na stronę Izraela i wierzyć w tego ich Boga Jahwe, o którym nic nie wiemy i nie rozumiemy, ale inaczej nas wytną. Czyli są to tak zwani ludzie pozornie nawróceni, którzy dla interesu się nawracają. Druga kategoria jest bardziej ciekawsza, bo rzadko zdarza się w naszym środowisku ktoś, kto udaje wierzącego z powodu jakiegoś interesu. Ale druga kategoria jest o wiele ciekawsza, że ktoś się niby nawraca, ale głową, a nie sercem. Pamiętamy z literatury naszej polskiej, jak się człowiek uczył języka polskiego, choćby z takiej lektury jak Chłopi, że rzadko w tamtych czasach i chłopi, i szlachta żenili się z miłości, prawda? Chłopak mógł kochać dziewczynę i przyjaźnić się z nią od dzieciństwa, ale czy mógł się z nią żenić? Nie, dlatego że ona nie miała tak zwanych morgów, czyli pól. Z kim się miało żenić? Ano z tą, którą wybrali rodzice. I żył z kobietą, której nie kochał całe życie, kochał tamtą, która wyszła za kogoś innego, ale musiał tak zrobić. Wiecie, że tak samo można funkcjonować z Jezusem? Nie kochać Jezusa sercem, tylko głową. Urodziłem się w Polsce, w rodzinie chrześcijańskiej, jestem Polakiem, a Polacy zawsze byli chrześcijanami, tak? Pomijając 900 lat wcześniej, przed Mieszkiem I, wcale nie byli żadnymi chrześcijanami. Prawdziwe wierzenia słowiańskie to nie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nas podbiło. Jak ktoś mówi, że wierzy tak, bo dziadkowie wierzyli, pradziadkowie, to jest bujda. Pradziadkowie wierzyli w Pieruna, Boga Piorunów. W Światowida i kilku innych. To nasi przodkowie. Zobaczcie, można się nawrócić głową, ale nie sercem. Intelektualnie. Kiedy mówimy o nawracaniu się do Jezusa, to Jezus, kiedy czyta się Ewangelię, mówił wielokrotnie, że musisz we mnie uwierzyć. Jeśli chcesz do mnie należeć, to musisz we mnie uwierzyć. Tylko że dla przeciętnego Polaka słowo wierzyć znaczy wiedzieć. Wierzyć to znaczy wiedzieć, że jest Jezus, że umarł na krzyżu, siedzi po prawicy Ojca. Ale wiara w języku greckim, w którym jest napisany Nowy Testament, znaczy ufać. To zupełnie coś innego znaczy. Kiedy ja ufam i spodziewam się czegoś dobrego od Jezusa, ufam Jezusowi, a nie tylko wierzę w to, że On jest. Kiedy czytamy Biblię, Nowy Testament, to jest powiedziane, że wiara jest nielogiczna, naiwna i wręcz głupia. Studiowałem filozofię na katolickim uniwersytecie i uczono mnie logiki. Wiara jest nielogiczna, jest głupia. Jest sprzeczna z filozofią grecką i z moim wykształceniem jako filozofa na katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dlaczego? Bo wiara to nie jest wiedza na temat Jezusa Chrystusa. Wiara to jest zaufanie do Jezusa Chrystusa, oparte o zakochanie się w Jezusie. Ufam Jezusowi, bo Go kocham w sercu, bo uznaję Go jako mojego Pana, Zbawiciela i jako Króla. Wierzę w to, wszystko, co On powiedział w Słowie i chce tak żyć. Znaczy, jeden z najbardziej słynnych wersetów mówiących, co to jest wiara, jaka jest różnica między kochać Jezusa sercem, a kochać Jezusa tylko intelektualnie, to jest list do Hebrajczyków, który napisał apostoł Paweł, 11 rozdział, 1 werset. I ten werset jest szokujący, co tam jest napisane. Co to znaczy wierzyć? I większość Polaków nie wie, co to znaczy wierzyć. Tam jest powiedziane, że wiara, to jest greckie słowo pistis, co do obiecanych rzeczy, że kiedy człowiek ufa Jezusowi, co do obiecanych rzeczy, a co to są za obiecane rzeczy? No te, które czyta w Biblii. Na przykład jedna z takich obiecanych rzeczy, to jeśli nawrócisz się do Jezusa, oddasz Mu siebie, to możesz się modlić o raka, o wiele innych chorób i prosić i oczekiwać, że Jezus cię uzdrowi. No tak jest tu napisane. Że możesz wierzyć w to, że jeśli uczynisz jakiś grzech, to możesz go ustami Jezusowi wyznać, powiedzieć, Jezu, nie chcę tak dalej robić, wezwać Jego krwi, jest powiedziane, że On ci wybacza. No to jest wiara, ufność, że tak się dzieje. Czyli wiara, co do obiecanych, że mamy nadzieję na to, że tak się stanie, jest rzeczywistością. Czyli ufam Jezusowi w to, co On tu napisał, jeśli mam ufność do Niego w to, co On tu napisał, to już jest rzeczywistość. A to słowo greckie, które tam jest użyte, rzeczywistość, można też tłumaczyć, że to jest byt, że to już jest. Jak to jest, jak ja dopiero w to ufam, że dostanę? Znaczy, jeśli ktoś się modli o chorobę, o raka i mówi, Jezu, wiem, że umarłeś za moje choroby na krzyżu, bo tak jest napisane w Biblii, oddaję Ci tą chorobę, i wierzę, że już to uzdrowienie mam. To jest byt. Jest też napisane, że to jest twoja natura, że to zaczynasz taki być, podobny do Jezusa. To słowo też można tłumaczyć jako istota, istota w nas, że twoja ufność do Chrystusa, a masz tylko ufność do Chrystusa, staje się rzeczywistością. Dosłownie można tłumaczyć odwagą do działania, fundamentem. Zaraz, ale ty tylko ufasz Jezusowi i jesteś pewny, że będziesz uzdrowiony? Tak, bo ten werset mówi, że to jest wiara. Wiara to być pewnym Chrystusa. To jest coś takiego, pamiętam jak chodziłem do podstawówki i bili mnie chłopcy, byłem w pierwszej czy drugiej klasie, ale byłem pewny, że jak tylko będzie przerwa, to ja pójdę na skargę do swojego brata, który był w 8 klasie. Dzisiaj mój brat jest ministrem. Ale poszedłem do niego na skargę i mówię, słuchaj Jarek, tutaj ci dwóch mnie bije. I przyszedł taki drągal z 8 klasy i mówi, to ma się skończyć. Wiecie, moja ufność była w moim starszym bracie. Ja byłem pewny, że on przyjdzie i stanie w mojej obronie. I tak się stało. Zobaczcie, wiara, czyli ufność Chrystusa, to jesteś pewny, że Chrystus to zrobi. Na tym polega wiara. Zobaczcie, jeśli zaczepię kogokolwiek w Giżycku, pana Zenka z czerwonym nosem, który pije od 30 lat i powiem tak. Panie Zenek, czy pan kocha Jezusa? Wierzy pan w Jezusa?
Jak Boga kocham, wierzę w Jezusa.
A jeśli tego samego pana Zenka zapytam, panie Zenku, a wierzy pan w to, że może pan przestać pić dzięki Jezusowi, że żona do pana wróci, że pracę pan w Giżycku znajdzie i nawet dzieci panu wybaczą i będą chcieli z panem mieć relacje? Ten sam Zenek powie tak, w takie bzdury to ja nie wierzę. Bo pije od 40 lat. Tylko, że Biblia mówi, że jeśli ktoś swoje serce oddaje Jezusowi, to Jezus jest silniejszy niż nauk. Że jeśli ktoś mocno się uchwyci wiarą, wiecie, większość lekarzy w Stanach Zjednoczonych mówi, że najszybciej w szpitalach zdrowieje jedna kategoria ludzi. Wiecie jaka? Ci, którzy są głęboko wierzący. Że jeśli ktoś ma wiarę, to bardzo szybko wraca do zdrowia. I to mówią lekarze, wcale nie chrześcijanie. Ciekawe, no nie? Zobaczcie, wiara w Chrystusa jest pewnością, że stanie się to, bo ufasz Królowi, który wszystko może. I jest dalszy ten werset mówi zdecydowaniem. Na sprawy jest to dosłownie argument na rzeczy, których jeszcze nie widzisz. Czyli modlisz się i mówisz, ufam ci Jezu i mam argument, że to się stanie, bo ja ci ufam. Zobaczcie, czy to jest mądre? Nie, to jest niemądre. Przychodzisz do człowieka, który jest chory na raka, jesteś jego ciocią i mówisz, ty się w ogóle nie boisz, że umrzesz? Nie. To ty chyba zwariowałaś. Nie, nie zwariowałam. Rozmawiałem o tym z Jezusem, oddałam mu swojego raka i teraz on ma problem. Naprawdę potrzebujesz do psychiatryka. Ale to jest właśnie wiara. Zobaczcie, wiara jest głupia, nielogiczna i wbrew temu, co uczyli mi na kulu. To jest wiara. I tu jest problem, bo biały człowiek ma mózg. My, biali Polacy, mamy mózg. I to jest wbrew naszej inteligencji. Nawrócenie intelektualne, pozorne, bez pełnego oddania serca Jezusowi. Chciałbym wam pokazać pewną grupę ludzi, którzy byli nawróceni intelektualnie. A to są już Dzieje Apostolskie, czyli kiedy powstawał pierwszy Kościół, w 19 rozdziale czytamy tak. Kiedy Apollo znajdował się w Koryncie, apostoł Paweł przeszedł okolice wyżej położonej, przybył do Efezu, znalazł jakichś uczniów. Czyli apostoł Paweł przybywa do Efezu i znajduje jakąś grupę ludzi, którzy twierdzą, że są wierzący w Jezusa. Jakichś dziwnych. Dziwnie się zachowują, dziwnie gadają, ale twierdzą, że Jezus jest najważniejszy w ich życiu i non-stop gadają o Jezusie. Paweł się im przygląda i mówi, wy jacyś dziwni jesteście. Czyli Paweł o co ich posądzał? O to, że są pozornie nawróceni. Że nie są naprawdę nawróceni do Jezusa, tylko gadają o Jezusie. Chodzą do kościoła, modlą się, szukają kontaktu z innymi sekciarzami, tymi chrześcijanami. No bo w czasach tamtych to była sekta. Były wierzenia rzymskie, greckie i żydowskie, ale chrześcijanie byli sektą. No i kiedy im się tak przygląda, nie wytrzymał i Paweł pyta się ich, słuchajcie chłopaki, a czy wy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? Czy wy macie w sobie Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście w Jezusa? Czyli o co Paweł ich pyta? O to, co czytałem wam z listu do Rzymian. Pamiętacie ten werset, który zacząłem kazanie? List do Rzymian 8:9. A jeśli ktoś Ducha Chrystusowego w sobie nie ma, ten do Chrystusa nie należy. Może chodzić do kościoła, może czytać pismo, ale jeśli Duch Święty, Bóg w tobie nie mieszka, to nie należysz do Chrystusa. I Paweł ich podejrzewa o to, że oni gadają o Chrystusie, ale do Niego nie należą. Więc pyta, kiedy uwierzyliście w Jezusa Chrystusa, czyli zaufaliście imieniowi Jezus Chrystus, że umarł za wasze grzechy, czy otrzymaliście Ducha Świętego? Zobaczcie, co odpowiadają chłopaki. A oni do Niego, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Wtedy Paweł zrobił takie wielkie oczy. Jak to, nie słyszeliście nigdy o Duchu Świętym? No to jak się nawróciliście do Jezusa? Nie można bez Ducha Świętego się nawrócić do Jezusa. Bo dowodem na to, że ktoś oddał serce Jezusowi, jest to, że Duch Święty w ciebie wchodzi. Więc Paweł mówi, to jest niemożliwe. A jaki chrzest wodny przyjęliście? Ciekawe, że nagle ich pyta o chrzest wodny. Dlaczego? No bo kiedy Jezus w Ewangelii Mateusza odchodził do nieba, to nakazał swoim uczniom, idźcie na cały świat i chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To Paweł mówi, przynajmniej przy chrzcie wodnym powinniście słyszeć o Duchu Świętym. Chłopaki, jaki wy chrzest przyjęliście wodnym? A oni mu mówią, chrzest Janowy, Jana Chrzciciela. Paweł mówi, ludzie, to nie ta Ewangelia. Jan przygotowywał drogę dla Jezusa. To był chrzest żydowski, a nie chrześcijański. To jest normalne, że nie słyszeliście o Duchu Świętym. Zobaczcie, chłopaki byli nawróceni głową. Słuchali swojego nauczyciela Jana Chrzciciela, który im mówił, że Jezus to Mesjasz. Poszli za tym, ale nie wpuścili Jezusa do serca. Gdyby ich zastała śmierć, byliby zbawieni? Nie. Bo nie wystarczy tylko gadać o Jezusie. Trzeba Jezusa wprowadzić do swojego życia, wpuścić Go. A to oznacza zupełnie coś innego. Oni nie mieli w sobie Ducha Świętego, więc do Chrystusa nie należeli. Jak do tego można dojść, że człowiek się nawraca intelektualnie? Podam wam przykład. Bardzo często o tym mówię. Kiedy mój ojciec umarł parę lat temu, pojechałem na pogrzeb, moja mama była w szoku, bo tato położył się spać wieczorem, a rano już był martwy, w śnie umarł. Więc siadłem z moją mamą, roztrzęsioną, która przygotowywała pogrzeb i mówię, mamo, czy ty chciałabyś zaufać Jezusowi Chrystusowi, tak żeby pokój Boży wypełnił twoje serce? Chciałabyś wszystkie te swoje sprawy, teraz, że sama będziesz, oddać Chrystusowi? Ona mówi, tak. Ja mówię, mamo, to ja ci wytłumaczę, jak to zrobić. Powiem ci, co musisz zrobić, że musisz w własnym sercu zawołać. Ja cię mogę poprowadzić w modlitwie i ty możesz za mną powtarzać, ale ty, mamo, ty musisz sercem uwierzyć, nie głową. I kiedy mamie to wytłumaczyłem, pomodliłem się i ona za mną powtarzała, byłem przekonany, że coś się zmieni. Ale moja mama zgodziła się ze mną głową, ale nie sercem. Nie wpuściła Jezusa do serca, tylko była tak roztrzęsiona, że wypowiedziała za mną regułkę, czyli Panie Jezu, przepraszam Cię za całe moje życie, zapraszam Cię do mojego serca, ale tak naprawdę zaprosiła Go tylko do głowy. Od tamtego czasu minęło wiele lat i nie widzę w mojej mamie żadnych oznak, że ona naprawdę żyje z Chrystusem. Moja mama chodzi regularnie do kościoła, moja mama czyta Pismo Święte, ale cały czas żyje w strachu. Nie ma pokoju w sercu, tylko boi się. Dla mojej mamy najważniejsze jest, co ludzie powiedzą. Nie co Biblia mówi Jezus, tylko co ludzie powiedzą. Patrzę na moją mamę i mówię, mama, ty nie znasz Chrystusa. Co moja mama zrobiła? Zgodziła się ze mną głową, ale nie zakochała się w Jezusie sercem. Bo wiecie, jaka jest nierozsądna dziewczyna, która się zakocha w chłopaku ładny, przystojny, ale popija? Czy mama, tata, ciocia, babcia, wszyscy są w stanie ją zatrzymać? No, nie, nie ma takiej siły. Można ją przykuć do kaloryfera, to kaloryfer wyrwie. Jak dziewczyna się zakocha w chłopaku, który jest naprawdę złą partią dla niej, nie zatrzymasz jej. Jak ktoś się zakocha w Chrystusie, to non-stop chce czytać pismo, chce rozmawiać o Jezusie i wtedy idzie do swojej rodziny i cała rodzina, wujek, ciocia mówią, Boże, co oni ci zrobili? Ty gadasz tylko o Jezusie, ale ci sekta wypruła mózg. Bo prawdziwie wierzący to jest taki, który w niedzielę do kościoła, a na tygodniu dyskoteka, balanga i normalne życie. Tylko, że to normalne życie na tygodniu pokazuje, że ta osoba nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Pamiętam, jak ja się nawróciłem, a byłem normalnym chłopakiem, który non-stop pił i chodził na dziewczynę. I kiedy spotkałem się z moimi kolegami, z którymi chodziłem na dziewczynę i piłem, i zacząłem im mówić, wiecie, jaki Jezus jest wspaniały, co On zrobił w moim sercu i opowiadam, to właśnie była taka reakcja. Oni tak na mnie popatrzyli i mówią, Jezu, co oni z Tobą zrobili? Już nie możesz się normalnie upić z nami i pójść na dziewczyny. Ja mówię, ale oni mi nic nie zrobili. Wiecie, że w tym nowym kościele nie zakazali mi chodzić na dziewczyny, a nie pić? Nikt ze mną takiej rozmowy nie przeprowadził. Chłopaki, ja już nie chcę się upijać i chodzić na dziewczyny. Ja po prostu wpuściłem Jezusa do swojego serca. Daj spokój, ale ci wypruli mózg. Znaczy, dowodem na to, że można się nawrócić głową, a nie sercem, jest to, że zgadzasz się z tym, co jest napisane w Biblii, ale nie żyjesz tak. Że w ogóle nie ma relacji z Jezusem. I to może się stać wtedy, kiedy ktoś z wierzących rozmawia z tobą o Jezusie, opowiada o tym, co Jezus zrobił w jego życiu, że go uzdrowił z nieuleczalnej choroby, że poskładał jego małżeństwo, że dał mu mądrość, jak wychowywać dzieci. Ktoś ci mówi fajne rzeczy, co Jezus zrobił w jego życiu, ale nie ma za dużo czasu, żeby z tobą czytać Biblię i pokazać ci to. I wtedy osoba mówi, to ja chcę przyjść do twojego kościoła. I to jest najgłupsza rzecz, którą można zrobić. Zaprosić kogoś do kościoła. Człowieka trzeba zaprosić do relacji z Jezusem. Ja wiele razy ludziom mówię, słuchaj, jak przyjdziesz do mojego kościoła, to będziesz dalej dobrym kandydatem na piekło. Przyjście do mojego kościoła nic ci nie da. Jeśli chcesz nie trafić do piekła i chcesz, żeby Jezus zmienił twoje życie, to zacznij czytać ze mną Pismo i zostań w swoim na razie kościele i czytaj. Zaproś Jezusa do swojego życia, a nie kościół nowy. Bo kościół nie zbawia, tylko relacja z Jezusem, z Królem. To On może ci pomóc. Fałszywa nadzieja na życie wieczne to jest największa tragedia. Że człowiek wydaje mu się, że jest wierzący. Ja do 21 roku życia uważałem się za bardzo głęboko wierzącego człowieka. Dlaczego? Bo nie zgwałciłem żadnej dziewczyny i sąsiadowi nie ukradłem żadnego samochodu. Czereśnie i truskawki się nie liczą. To nie jest kradzież, prawda? To jest ciekawe, że sąsiad rzucał kamieniami i goni nas i był bardzo zadowolony, jak widział całą bandę siedzącą jak szpaki na czereśni. Ale to nie jest kradzież. Przecież za to Jezus by mi nie wysłał do piekła. Tylko, że w Biblii nie ma podziału na małą kradzież i dużą. W Biblii nie ma podziału na małe kłamstwo i duże. Prawda? Ktoś, kto przynajmniej raz w życiu przeczytał Biblię, wie, że u Boga kradzież to jest kradzież, a kłamstwo to jest kłamstwo. Ja się uważałem za bardzo głęboko wierzącego człowieka, tylko że szedłem prostą drogą do piekła. Nie byłoby dla mnie nadziei, gdyby Chrystus nie stanął na mojej drodze. Słuchajcie, to, do czego chciałbym was zachęcić przez to kazanie, to pokazać wam, że można być pozornie nawróconym. Albo dla interesu, że fajny kościół, bo fajną mają muzykę i tak radośnie przeżywają Boga. Ja chcę tutaj być. A później ktoś taki przyjmuje chrzest i dalej jest nienawrócony w sercu. Albo ktoś się nawraca głową, ale nie sercem. A pamiętacie, co Chrystus powiedział? Co jest największym przykazaniem? Pierwsze Chrystus, zadali mu kiedyś takie pytanie w Ewangelii. Pewien faryzeusz mu zadał pytanie. Mistrzu, a jakie jest największe przykazanie, które Bóg oczekuje od ciebie, od każdego z nas? Jezus mówi, kochać Boga całym sercem, całą duszą i z całej siły. Że Bóg jest najważniejszy w twoim życiu. To jak Bóg może być najważniejszy tylko w niedzielę, a na tygodniu nie? Że na tygodniu człowiek się zachowuje jak syn diabła, a w niedzielę jak syn Boży. Zresztą pierwsze przykazanie mówi o relacji, o miłości. Że jak ktoś wpuści do siebie miłość Bożą, to Chrystus, Król, staje się tak ważny. Podawałem już ten przykład. Wyobraźmy sobie, jest 1410 rok i ma dojść do bitwy pod Grunwaldem między wojskami krzyżackimi a polskimi. I król Jagiełło wzywa wszystkich rycerzy i wszystkie chorągwie na konsultację. I przyjeżdża rycerz Zawisza Czarny, który jest znany w całym Europie, bo on jeździł na turnieje, wygrywał. I mówi tak do króla: królu, bardzo cię kocham i szanuję, ale nie mogę jechać na tą bitwę. A król mówi: ale dlaczego? No wiesz, królu, wtedy wypada mi rocznica ślubu mojego i obiecałem żonie, że jedziemy do Egiptu na wakacje. Wyobrażacie sobie, co by król mu powiedział? Czy on by miał jeszcze głowę na karku? Słuchajcie, są rzeczy najważniejsze. Kiedy król mówi do ciebie, a to nie jest król Jagiełło, to jest król Jezus Chrystus. Kochać króla, to każdego dnia pytać się go, czego dzisiaj ode mnie oczekujesz? To czytać pismo i żyć według niego. Kierować się sercem, miłością. Król jest dla mnie najważniejszy. Dlaczego jest najważniejszy król Jezus? Bo tylko król umarł za mnie na krzyżu. Bo tylko król 2000 lat temu widział mnie, widział moje życie, widział moją podłość, moje grzechy i pokochał mnie. Gdybym ja wiedział, że za 3 lata Andrzej Stasiewski, strażak, bardzo uczciwy facet, podłoży mi taką świnię, że się wyłożę, ja już bym go dzisiaj już nie lubił, a to dopiero za 3 lata. A wiecie, że Bóg wie o tobie wszystko? Wie, co zrobisz za tydzień, z kim się pokłócisz, jak się podle zachowasz. I wiesz, że to w ogóle nie zmienia jego myśli na twój temat? Że on cię nadal kocha i akceptuje? Takim, jakim jesteś? Wie o tobie wszystko. Wie, kiedy umrzesz. Wie, czy trafisz do piekła, czy do nieba. I on mówi: kocham ciebie. I to mówi Bóg Ojciec. Dlatego, że ty ukochałeś mojego syna, a mój syn umarł za ciebie. Jesteś drogi w moich oczach, bo mój syn za ciebie umierał. Nie po to, żebyśmy mieli święta wielkanocne i grudniowe, ale po to, żebyśmy w ogóle trafili do nieba. Ale jeśli naprawdę chcemy należeć do niego, to musimy otworzyć serce, a nie głowę. Tu wcale nie chodzi o przekonania religijne. Tu wcale nie chodzi o to, tak jak kiedyś mój sąsiad, już kończąc, mamy dom z żoną pod Warszawą do sprzedania, tam mieszkaliśmy. Przyszedł kiedyś do mnie sąsiad z innego kościoła. Żona mu zrobiła kawę i mi, siedliśmy przy ognisku i on mówi: to o co, pastorze, się pokłócimy religijnie? A ja mówię: Jasiu, ja jestem za stary, żeby się z tobą kłócić. Jak chcesz, to możemy porozmawiać o twoim życiu. I to już tematu nie było. Wiecie, my Polacy jesteśmy bardzo szybcy do tego, żeby się o coś pokłócić. Ale bardzo nie lubimy rozmawiać o tym, jak wygląda moje życie i twoje życie. Jakie to ma znaczenie, w co ty wierzysz, jeśli ty w ogóle nie praktykujesz tego tak naprawdę sercem? Każdy z nas, kiedy umrze, wiecie, że Chrystus nas nigdy, kiedy staniemy twarzą w twarz po tamtej stronie, nie zapyta: synku, z jakiego ty kościoła jesteś? A bardziej głosowałeś na PiS czy na PO? Nigdy takich pytań Jezus mi nie zada. O moje poglądy polityczne, o Kościół. Jezus zapyta mnie: synu, dlaczego uważasz, że powinienem cię wpuścić do nieba, do królestwa? Czy ty naprawdę mnie kochałeś? Tu chodzi o serce, tu nie chodzi o głowę. Prawdziwe nawrócenie to jest wtedy, kiedy Boga wpuszczasz do swojego serca. A to oznacza, że musisz mu o tym powiedzieć. I musisz mu to powiedzieć sercem. Amen.